Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Was tutaj zgromadzonych na sali, ale witam też tych, którzy oglądają nas online przed swoimi komputerami czy smartfonami. Cieszymy się, że ja się cieszę, że Was widzę. Nie cieszę się, że Was po drugiej stronie nie widzę, ale cieszę się, że gdzieś tam jesteście i że nas oglądacie. Miałem przed Wami stać już 2 tygodnie temu, ale tak się sprawy potoczyły, że niestety się rozchorowałem, to czasem bywa. Wydaje się, że w obecnych czasach, w obecnej sytuacji to normalne, że ciągle ktoś choruje, ale nie, to nie był COVID, to było zwykłe zapalenie płuc, nic poważnego. Tak, także wiecie, no, są poważne choroby i niepoważne. I rzeczywiście już 2 tygodnie temu tutaj miałem być, ale no, nie udało się, Gustaw mnie wtedy zastąpił, teraz ja mogę Gustawa zastąpić. I to, co wtedy Gustaw mówił na kazaniu, te 2 tygodnie temu, było bardzo bliskie memu sercu i powiem Wam, że wiele z tego, czym chciałem się z Wami podzielić, Gustaw wtedy powiedział. I teraz ci, którzy byli, to pewnie świetnie pamiętają, o czym było kazanie, czy trochę jednak zachodzicie w głowę, o co chodziło w ogóle, czy o czym było, czy co to w ogóle... No właśnie, tak 2 tygodnie raptem minęły, czy pamiętamy, o czym było to kazanie w ogóle? Przypomnę Wam, łatwiej jeszcze teraz sobie skojarzyć, bo to była Niedziela Palmowa i już teraz można coś tam, coś połączyć, coś załapać, jakie było słowo. Ale oczywiście Gustaw, można by powiedzieć, że Gustaw mówił o Jezusie i to byłaby prawda, zawsze byśmy trafili. Ale nie tylko o tym. Gustaw też mówił o świętach, mówił o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, o świętach, jakie wtedy, na jakie Jezus przyjechał i jakie odbywały się w Jerozolimie, ale też to był taki czas poprzedzający nasze święta i też była trochę mowa o tym, co przed nami, jak będziemy te święta przeżywać i wiele takich kwestii właśnie z tym związanych. I mimo, że już jakiś czas jest za nami, święta są za nami, jak tak dzisiaj sobie pomyślałem, że można by tak myśleć, że jejku, te święta już nie wiadomo kiedy były, prawda, a to raptem kilka dni. I nie zawsze tak mam, muszę się przyznać, że to nie jest jakieś takie regularne u mnie, ale tym razem jakoś te święta cały czas we mnie tkwią i cały czas gdzieś tam o nich rozmyślam. Myślę, że część z Was też tak ma, że czasem przeżywa jakieś okresy bardziej, inne mniej i niektórymi wydarzeniami trochę dłużej się żyje. Święta, które obchodziliśmy, chwilę o tych świętach jeszcze powiem. Wiem, że to już za nami, 6 dni temu, ale cały czas na mnie wywarły takie niesamowite wrażenie. Jakoś na nowo Bóg dotknął mnie, czy przypomniał mi, jak jest wspaniały, jak niesamowite rzeczy się wtedy wydarzyły, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Jak niesamowity jest Boży plan, jak doskonały. Wręcz takie mnie zdjęło takie zdumienie, jak niesamowicie to wszystko Bóg zaplanował, a przede wszystkim jak bardzo Bóg nas kocha, jak wiele poświęcił, jak wielka jest Jego miłość. I to jest niesamowite. Niesamowite to nawet jest niewłaściwe słowo, to jest zbyt małe słowo, żeby to określić, jak bardzo Bóg nas kocha i jak wiele zostało dla nas uczynionych rzeczy. Na pewno też dla Was, dla każdego, kto uwierzył, że Jezus jest Jego Zbawicielem, to te święta są ważne, są bardzo ważne. Jest to czas taki przeżywania, wspominania śmierci Jezusa, zmartwychwstania, tego, co się wydarzyło, tych niesamowitych wydarzeń. I te święta, też tak sobie pomyślałem, że każde święta, które kieruje nasz wzrok na Jezusa, na Boga, to jest takie fajne, dobre przypomnienie. No nie, że jest czas świąt, jest taki czas szczególny, kiedy możemy poświęcić trochę więcej czasu dla Boga na czytanie Słowa Bożego, na to, żeby się modlić, na to, żeby rozmawiać o Bogu też z innymi ludźmi, czy tutaj w kościele, kiedy się spotykamy, możemy bardziej przeżywać. Jest taki fajny, taki czas, czy takie przypomnienie, żeby skierować swój wzrok na Jezusa, skierować swój wzrok na Boga, w stronę Boga, prawda? Potem święta mijają, minęło już 6 dni i czasem się zastanawiam, ile z tych świąt jeszcze w nas jest, czy z tego przeżywania, czy czasem może z tego uniesienia, czy z tych rozmów, to ile z tego pozostało, bo wiadomo, dzień kolejny wstaje, znowu słońce wzeszło, trzeba iść do pracy, są kolejne rzeczy do zrobienia, zwyczajna proza życia i obowiązki jakieś. I pytanie, jak dużo z tych świąt przeszło taką naszą codzienność, ile tego jest obecnego w naszym życiu, tak każdego dnia. Tak sobie też pomyślałem, że nie tylko święta są takim przypomnieniem, ale każda niedziela. Każda niedziela może być takim punktem, kiedy dobrze ją spędzimy, kiedy ją właściwie spędzimy, to ona może kierować nasz wzrok i przybliżyć nas do Boga, bo jeśli jest tylko takim przerywnikiem w tygodniu, kiedy możemy odpocząć, kiedy możemy spędzić trochę więcej czasu z rodziną, czy nawet wpaść tutaj w niedzielę na nabożeństwo, czy obejrzeć coś online i to tyle, to tak naprawdę słabo wykorzystujemy ten czas. Tak sobie pomyślałem. I tak samo w kwestii świąt, że te święta są, my je przeżywamy, ale co tak naprawdę pozostaje? I Jezus przybywa na święta, które upamiętniają wyzwolenie narodu wybranego. W ogóle pod wrażeniem jestem naprawdę cały czas. Wiem, że czasem z moją żoną rozmawiamy, że dla kogoś, kto coś dotknęło, to znaczy tak jak na przykład mnie coś dotknęło, to ta osoba tak bardziej to przeżywa, a cała reszta tak patrzy, święta jak święta, będą kolejne, prawda, albo coś innego, ktoś przeczytał i pokazuje werset, przybiega i mówi, zobacz, no niesamowity werset, no werset jak werset, no, taki jest cała masa, no nie, jakoś na mnie to za bardzo nie działa. Także wiem, że dla mnie akurat ten czas teraz świąt taki był bardzo dotykający i poruszający, kiedy mogliśmy czytać, jak Jezus wjeżdża do Jerozolimy, jak Jezus płacze nad Jerozolimą, pomimo tego, że tłumy Go witają, pomimo tego, że tłumy śpiewają i śpiewują Hosanna. A jednak te święta dla wielu po prostu były i tak samo jak w tamtym czasie ludzie śpiewali, kiedy Jezus wjeżdżał, ale kilka dni później już zupełnie zapomnieli albo wrócili do swoich spraw. Jezus przybywa na święta, które upamiętniają wyzwolenie narodu wybranego i to Jezus ma być tym, który wyzwoli nie tylko naród wybrany, ale Jezus wyzwala każdego, kto w Niego uwierzył, w każdego, kto wierzy, że jest Jego Zbawicielem. I tak samo jak dla każdego z nas, to Jezus uczynił tak samo jak dla Łotra, który uwierzył, tak prawdziwie uwierzył w Jezusa, to ten Łotr, jak Jezus powiedział, jeszcze dzisiaj był z Jezusem w raju. I zastanawiam się, czy także tych świąt rzeczywiście zbliżyliśmy się do Boga. Czy udaje nam się w takim stanie trwać dalej? Czy ta niedziela, którą spędzamy na nabożeństwie, czy spędzamy na czytaniu Słowa Bożego, czy udaje nam się trwać w ciągu kolejnego tygodnia, w każdym kolejnym takim zwykłym dniu w obowiązku, czy potrafimy pamiętać o tym, co przeżyliśmy w czasie świąt, co przeżyliśmy w niedzielę, czy potrafimy żyć zwyczajnie z Jezusem każdego dnia. Może już zapomnieliśmy o świętach. Myślę, że w wielu domach święta wielkanocne są tylko czasem jakiegoś odpocznienia, najedzenia się, spotkania z rodziną, czasu wolnego, takiego wypoczynku. I z jednej strony myślę, że nie ma z tym nic złego, ale tak mnie dotknęło podczas tych świąt też, taką miałem refleksję, bo mamy czas pandemiczny, jak to się mówi, restrykcje są wszędzie i wiele osób, głównie z kościoła tradycyjnego, z kościoła katolickiego, w którym też wiele lat byłem, w wielu rzeczach nie może uczestniczyć. Pomyślałem sobie, że jeśli dla kogoś te święta, które przeminęły, to tylko tradycja, to tylko święcenie pokarmu, czy święcenie palmy, czy coś takiego, I siedziałem przy stole podczas śniadania i tak się zastanawiałem, że dla ludzi, dla których te święta są właśnie taką tradycją, jeśli zostali oni ograbieni z tego, że no nie mogli pójść lub nie chcieli pójść z różnych względów czy z obawy, aby te pokarmy święcić, czy uczestniczyć w jakichś innych takich obrzędach, to pomyślałem sobie, że te święta są puste, że to zupełnie taki tylko czas nijaki. W ogóle, że jeśli nie ma w tym Boga, to te święta są w ogóle bez sensu. To po co ten czas obchodzić, jeśli rzeczywiście nie przeżywamy tego, nie zaprosiliśmy Jezusa do tego czasu, że nie poświęciliśmy tego czasu właśnie Jemu. I jak patrzę na Kościół katolicki, to możemy sobie, jak w ogóle jak wszyscy patrzymy, to moglibyśmy sobie pomyśleć, że tam jest tyle tradycji, tyle i tak dalej, że ludzie mają trochę przysunięte oczy, a my dzięki Bożej łaskowości, ta zasłona została z naszych oczu zdjęta. Tych tradycji zbyt wiele nie mamy, a jak mamy, to myślę, że jakieś takie dobre. Jesteśmy skupieni na Bogu, ale czy rzeczywiście, wiecie, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, kiedy prawdziwie poznaliśmy naszego Zbawiciela, oddaliśmy Mu swoje życie. I czy to wpłynęło na nasze życie na tyle, że przeżywaliśmy te święta z Bogiem, że czy święta po prostu minęły i wróciliśmy do swojego życia, do swojej takiej codzienności. W Ewangelii Jana czytamy, gdzie, jak Jezus wjeżdżał na święto i czytamy, że usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, rzesza, która przyszła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych, wyszła na jego spotkanie, wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Witany był jak król, a po paru dniach ludzie zwyczajnie zapomnieli o Jezusie. Zaufaliśmy Jezusowi, dzięki Jego łaskawości możemy doceniać, jak wielka była ofiara Jezusa, jak wielka jest Boża miłość, która się objawiła właśnie przez te wydarzenia w czasie świąt wielkanocnych. Jak wielka jest Boża moc, która wskrzesza Jezusa. I mówię, tradycje mogą przesłaniać sens, czy mogą w ogóle pochłaniać nas, może nie nas, ale ludzi, którzy nie poznali Jezusa osobiście, to te tradycje wchodzą w taki pierwszy plan. U nas, gdzie tych tradycji nie ma, to mam takie wrażenie, że nie ma wytłumaczenia. Nie ma wytłumaczenia, że coś nas pochłonęło, że nie wiem, nie przeżyliśmy tych świąt jak trzeba, bo nie mogliśmy poświęcić pokarmów, bo nie mogliśmy wcześniej pójść z palmą, żeby ją wyświęcić, że nie mogliśmy jakichś innych rytuałów odczynić. Nie ma jakiegoś wytłumaczenia, jeśli nie przeżyliśmy tych świąt właściwie z Jezusem, z Bogiem, a jedynie tylko odpoczęliśmy. Jedynie tylko odpoczęliśmy, spotkaliśmy się z rodziną, zjedliśmy coś dobrego, poszliśmy na spacer z dziećmi. Raptem 6 dni nas dzieli od świąt i pytanie, czy był to tylko chwilowy epizod, jakieś uniesienie. Kolejnego dnia wstało słońce, trzeba iść do pracy, do przodu. Czy jednak potrafimy z taką uważnością każdego dnia wstawać i dziękować Bogu. I myślę, że są dobre tradycje. Ostatnio o tym rozmawialiśmy, chwilę już nie pamiętam, czy to było spotkanie rady, czy może spotkanie modlitewne, ale w czasie tych świąt też mnie dotknęło. Nie wiem, skąd to przyszło, zupełnie nie mam jakichś takich zainteresowań narodem wybranym, jakoś bardzo nie jestem zorientowany na to, ale przypomniałem sobie, że Żydzi mają te mezuzy, które mają na odrzwiach domu. I nie wiem, skąd to przyszło, ale kiedyś tam pamiętam, że taką mają tradycję, żeby do nią dotykać, całować i tak dalej. I pomyślałem sobie, wow, jakie to niesamowite. I tak, co może być niesamowitego, jak ktoś pomyśli, no tak, jakieś podobizny ktoś sobie czyni, albo jakieś tutaj już dziwne rytuały, ale pomyślałem sobie, że to jest niesamowite, że jeśli tylko to kieruje ich na Boga albo daje taką uważność, że nie wiem, wkraczając w ten próg, ja nie wiem dokładnie jak to działa, skąd się wzięło i tak dalej, ale jeśli tylko ktoś wychodząc z domu, patrząc na to mówi dziękuję Bogu za poranek, dziękuję za to, że wstał, za to, że Bóg obdarował go kolejnym dniem życia, to myślę sobie, że to coś fajnego. Kiedy wracając z zakupów, tyle ludzi przed świętami, wiecie, zakup i tak dalej, ale kiedy, załóżmy, wracamy z zakupów i mogą spojrzeć na ten znak i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że doprowadziłeś mnie bezpiecznie z powrotem do mojego domu, że te wszystkie sprawy się udały, że mamy taką uważność i takie zorientowanie, aby każdy dzień przeżywać rzeczywiście z Bogiem, że ten Bóg jest obecny w naszych sprawach, w naszym życiu, w takiej codzienności, w tym, co się dzieje w pracy, w tym, co się dzieje u nas w domu, w rodzinach, kiedy spotykamy się ze znajomymi. I przez całe te święta bardzo, bardzo nie dawał mi spokoju fragment z Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus pojawia się i spotyka, kiedyś objawia się uczniom idącym do Emaus. Nie wiem czemu, ale ten obraz i wtedy, w czasie świąt, i teraz cały czas do mnie wraca. To jest drugi taki obraz. Pierwszy to był Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, który płacze. I od razu miałem refleksję taką, czy Jezus nie płacze też nad nami, kiedy te święta, wchodzimy w te święta i czy Jezus patrząc na nas nie płacze tak jak nad Jerozolimą, bo wiedział, jaki los czeka Jerozolimę. A drugi taki obraz właśnie, taki bardzo żywy, to ci uczniowie do Emaus. I parę razy sobie przypominałem ten fragment. Nie jest powiedziane, dlaczego oni do tego Emaus idą. Czy oni, myślę, że tu taką dużą nadinterpretacją byłoby, że oni rozczarowali się Jezusem, czy wracają do swojej codzienności. Ciężko powiedzieć, ale na pewno święta się jeszcze nie skończyły, bo święta trwały cały tydzień. Pierwszy dzień był taki najważniejszy. Reszta dni to takie już pół święta, ale mimo wszystko to cały czas taki czas świętowania, a jednak ci uczniowie, ci dwaj, jest napisane dwaj spośród nich, a wcześniej napisane, że 11 gdzieś tam było w Jerozolimie i dwaj spośród nich w drodze do Emaus gdzieś szli, może zatwierdzić swoje jakieś sprawy. Ale wracają tacy smutni, przybici, nierozumiejący tego, co się wydarzyło. Jezus im się objawia i to jest też takie zadziwiające, że to nie są ludzie, którzy nie poznali Jezusa. To są Jego uczniowie, którzy poznali Jezusa. To są uczniowie, którzy znają Jego naukę, którzy z Nim podróżowali, którzy z Nim jadali. Po prostu byli z Nim na co dzień. I teraz idą do Emaus i są zwyczajnie smutni, rozczarowani. Zastanawiam się, czy święta się dla nich skończyły i wracają do domu, jakoś do swoich spraw, nie rozumiejąc tego, co Jezus dla nich uczynił podczas tych świąt, że ta śmierć musiała być, była potrzebna. Strasznie, strasznie ten fragment jest dla mnie taki zastanawiający, czy my nie obrazujemy tych uczniów trochę. Święta minęły, wracamy do swojej roboty, wiecie, do swoich zajęć. I zapisałem sobie taki fragment pieśni, którą jedno śpiewamy. Wczoraj jakoś mnie to tak dotknęło, nie wiem czemu, ale jakoś takie wrażenie na mnie znowu zrobiła. Niejednokrotnie śpiewamy ją tutaj, to jest pieśń, nie pamiętam tytułu, myślę, że zespół Wielbienia to pamięta, ale śpiewamy: O przyjdźmy do tronu, w ramiona Ojca weźmie nas, nasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. Gdybyśmy każdego dnia tak z taką uważnością budzili się i potrafili jakoś tak przypomnieć sobie, czy nie wiem, czy żyć w takiej świadomości, że Jezus chce, abyśmy do Niego przychodzili codziennie, że Jezus tak bardzo nas kocha, że swoje życie za nas oddał. Czy my bylibyśmy gotowi oddać swoje życie za kogokolwiek? Ja nie mówię o życiu, czasem ciężko jest dać cokolwiek za swojego, jakieś nie wiem, czy... Czasem jest ciężko pożyczyć coś, już nie mówię o dawaniu, a co dopiero pożyczyć, a tutaj Jezus oddaje swoje życie. I wielu ludzi widziało w Jezusie Mesjasza, widziało Go podczas wjazdu do Jerozolimy, ale nie uwierzyli w Niego zwyczajnie. My uwierzyliśmy, ale czy nasze życie rzeczywiście jest inne, kiedy święta mijają? Czy nasze życie jest inne, kiedy kiedy niedziela mija. Nie chciałbym, żeby to było takie jakieś depresyjne czy dołujące. Chciałbym, żeby to było takie zachęcające. Zobaczcie, jak wiele Bóg dla nas uczynił. Jak wiele Bóg dla nas ma każdego dnia. Jeśli tylko zwrócimy się na Niego jutro w poniedziałek, idąc do pracy, czy będąc w pracy, dziękując Mu za to wszystko, co nas spotka. Za to, że możemy wstać zdrowi do pracy. Czy jest z nas taka wdzięczność? Mamy tylko jedno życie i drugiego podejścia nie będzie. Nie da się nic zrobić teraz na próbę, a potem na podstawie swoich błędów skorygować i podjąć lepsze decyzje. Życie jest jedno. Życie jest jedno, nie da się go przeżyć drugi raz i dzień, który był wczoraj, już jest dniem tylko wczorajszym. I tak naprawdę pytanie pozostaje tylko nie o przeszłość, tylko o przyszłość. Jak najlepiej wykorzystać resztę naszego życia? Od momentu, kiedy poznaliśmy Jezusa, kiedy uznaliśmy, że Jezus jest naszym Zbawicielem. Jak najlepiej wykorzystać to życie? Co zrobić, żeby ono nie było zmarnowane? Wiadomo, że musimy pracować. Biblia mówi, że musimy pracować z pracy swoich rąk, żyć z pracy swoich rąk. Wiele rzeczy trzeba robić, ale jak to życie wykorzystać właściwie? Wszyscy na pewno popełniliśmy wiele błędów i w każdym swoim życiu. I pytanie właśnie nie dotyczy tego, co już za nami, bo tego nie można zmienić. Pytanie tego, co przed nami. Nie zawsze to musi być nowy rok. Od nowego roku zmienię swoje życie albo będę jakieś postanowienia. Wiecie, jak zawsze jak to jest, kiedy jakiś przychodzi przełom albo kiedy, nie wiem, jeszcze nie, ale Łukasz, nie widzę Łukasza, Łukasz przeskoczył 40 w tym roku, wiecie, zawsze to też jest taki moment, może jakieś nowe plany czy coś, ale pytanie dotyczy właśnie tego, co przed nami, co zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać to życie, które jest przed nami, życie, które mamy właśnie z Bogiem. I w liście do Rzymian Paweł pisze, list do Rzymian 12, pierwszy i drugi werset, pisze tak, wzywam was wtedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Taka winna być duchowa służba wasza. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe, co doskonałe. Znamy te wersety bardzo dobrze. Tych wersetów, które znamy, jest bez liku. Pytanie, czy udaje nam się tymi wersetami żyć, żeby jakoś się wprowadzać w życie, dzień po dniu, kolejny werset i kolejnym wersetem żyć. Co powinniśmy zrobić? Paweł mówi, że powinniśmy zerwać z przeszłością. I z niektórymi rzeczami udaje nam się zerwać zaraz, od razu, kiedy się nawracamy. Bóg wspaniale nas z niektórych rzeczy uzdrawia, z różnych nałogów, z jakichś dziwnych, nie wiem, pragnień, z wielu rzeczy nas Bóg uzdrawia, każdy z nas jest inny i z różnych rzeczy Bóg nas wyprowadził, kiedy się nawróciliśmy, ale wiele jest takich rzeczy, z których nie wyprowadził od razu, gdzie to jest proces, gdzie to jest czas, gdzie są nasze decyzje każdego dnia, które podejmujemy, czy chcemy w czymś trwać, czy nie chcemy, czy chcemy z czegoś wyjść, czy chcemy być bliżej Boga, dalej Boga, czy w ogóle chcemy z Bogiem to życie przeżywać, czy to, że oddaliśmy swoje życie mu te 10 lat temu czy 20 lat temu, tak naprawdę już jest tak nieaktualne w tym momencie. I Paweł mówi, że powinniśmy zerwać z przeszłością. Jesteśmy powołani do tego, by odróżniać się od świata. Jest napisane, nie upodabniajcie się do tego świata. Nie możemy żyć standardem, jaki ten świat nam prezentuje czy próbuje oferować. Paweł ma tu na myśli świat, który odgradza się od Boga. Zresztą to widać na każdym kroku, że ludzie nie są zainteresowani życiem z Bogiem. I nie powinniśmy pozwolić na to, aby ten świat, który nas otacza, wcisnął w nas tą swoją formę, swoje jakieś standardy czy swoje postępowanie. Nie jest to łatwe. Na pewno nie jest to łatwe. I każdego dnia myślę, że wielu z nas doświadcza różnej presji. Zresztą tak mówię, presję. Jaką można presję? Nawet ktoś mówi, nie wiem, proponuje nam jakiś intratny biznes, który nie do końca będzie jakiś uczciwy, albo no różne mogą być sprawy. albo po prostu proponuje jakieś zdrożne rzeczy. Także presja świata jest każdego dnia. I w chwili, w której wrócimy w poniedziałek do pracy, cała presja będzie skierowana na nas. Tutaj nie ma żadnej presji. Jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma, dzisiaj tutaj na nabożeństwie nie ma żadnej presji. Możemy siebie zachęcać, możemy chwalić Boga, możemy dziękować Mu za wszystko. Jutro zacznie się presja, kiedy wrócimy do świata, pomiędzy normalnych ludzi, do których Bóg nie jest aż tak ważny jak dla nas. Ale my powinniśmy się wyróżniać. I tu chciałem taką chyba zmyśloną historię, ale przytoczyć, żeby tak coś zobrazować. Chyba zaczerpnąłem to z materiałów z kursu Alfa. Świetny przykład. Pewien policjant zdawał końcowy egzamin w szkole policyjnej i miał odpowiedzieć na 4 pytania. I pierwsze 3 były całkiem łatwe. Ale 4 brzmiało tak. Patrolujesz swój region na przedmieściach Londynu, gdy na pobliskiej ulicy następuje wybuch gazu. Na miejscu stwierdzasz, że na chodniku powstała wielka wyrwa. Obok leży wywrócony samochód, a z wnętrza wydobywa się silny zapach alkoholu. Pasażerowie, mężczyzna i kobieta, są ranni. W kobiecie rozpoznajesz żonę twojego zwierzchnika, który właśnie przebywa w USA. Przejeżdżający obok motocyklista zatrzymuje się i oferuje swoją pomoc. Poznajesz, że to przestępca poszukiwany za rozbój z bronią w ręku. Nagle z pobliskiego domu wybiega mężczyzna, krzycząc, że jego ciężarna żona pod wpływem szoku wywołanego eksplozją zaczęła rodzić. Pomocy wzywa jeszcze jeden człowiek. Wybuch zdmuchnął go do pobliskiej rzeki, a on nie umie pływać. Opisz w kilku słowach, jakie działania byś podjął. Policjant zastanowił się przez chwilę, po czym wziął do ręki długopis i napisał. Zdjąłby mundur i wmieszał się w tłum. Wiecie, no chyba takie było najprostsze, prawda? Zejść z drogi, no sytuacja trudna, niejednoznaczna, co tu robić? No wiecie, zawsze istnieje ta pokusa, żeby zdjąć ten chrześcijański mundur i wtopić się w otoczenie. Żeby te nasze standardy stosować wtedy, kiedy spotkamy się tutaj albo kiedy rozmawiamy z wierzącymi ludźmi. To wtedy bardzo łatwo przychodzi. Znamy wersety, możemy pocytować sobie nawzajem, jak powinniśmy postępować, możemy się zachęcić do wielu rzeczy i kiedy otoczenie sprzyja, łatwo być chrześcijaninem. Kiedy otoczenie przestaje sprzyjać, jest duża pokusa, aby wtopić się w to otoczenie. I niezależnie, czy to jest niedziela, czy poniedziałek, czy czas świąt, czy jesteśmy gdzieś na wakacjach, gdzie nikt nas nie zna, cały czas powinniśmy ten standard, to komu zawierzyliśmy, to powinno być takie prawdziwe, realne. Ostatnio z Michałem Michał tu wspominał, że Jezus przyjdzie tylko po święty Kościół. Nie przyjdzie po Kościół, tylko przyjdzie po święty Kościół. Nie przyjdzie po Kościół, który wtapia się w otoczenie, który, żeby już dobra, nie robić zamieszania, to już przymknijmy oko na jedną, czy dwie, czy trzy sprawy. Stajemy właśnie przed pokusą, żeby być chrześcijanami w środowisku chrześcijańskim, ale gdy środowisko jest inne, by dopasować się do niego i zlewać z tłem. I nie jesteśmy powołani do tego, by wtapiać się w otoczenie. Czytaliśmy, do czego jesteśmy powołani. Powołani do tego, aby się wyróżniać. Aby odróżnianie się nie oznacza dziwaczności. Nie jesteśmy powołani do tego, by mówić jakimś żargonem religijnym, czy do tego, by nosić dziwne ubrania. Jesteśmy powołani do tego, by być normalni. Taki jest owoc relacji z Bogiem, że to dzięki Bogu mamy tą pewność, to Bóg daje nam taką, kiedy prawdziwie ufamy Bogu, to wiemy, w kim mamy swoją wartość. A jeśli czujemy się wartościowi, to wtedy nie ma znaczenia dla nas, że ktoś może na nas spojrzeć dziwnie, że nasz standard albo postępowanie odbiega od ogólnej normy, bo wiemy, komu zaufaliśmy i wiemy, w kim mamy swoją wartość. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg ma dla nas swoją miłość. i odkupienie w Chrystusie, które przyjęliśmy. Jezus umarł za nas po to, byśmy zyskali przebaczenie za to, co było, aby przyszłość mogła być oczyszczona. I to oczyszczenie powinno następować każdego dnia. I ja nie mówię do was, mówię też do siebie. Każdego dnia, aby to moje życie oczyszczać z tych rzeczy, które powodują, że zlewam się z tłem, że zlewam się z tym światem, który nas otacza. Jezus pragnie przywrócić pełnię naszego życia, dać nam nowy początek. I Paweł pisze, nie bierzcie już więcej wzoru z tego świata. Jesteśmy powołani do tego, by przemieniać świat. Do tego jesteśmy powołani, nie do tego, żeby przyjmować od świata, ale właśnie, żeby świat przemieniać. Standardy świata wokół nas są zupełnie inne i potrzeba wielkiej odwagi, by się im przeciwstawić i realizować w swoim życiu właśnie Boże standardy. To bez wątpienia trzeba tą odwagę, mieć. I też na pewno znacie, jest parę tych wersetów o zapieraniu się. Jak ktoś się zaprze, to jakie będą konsekwencje i tak dalej. I wiecie, to zaparcie się Jezusa to może być, mieć różny wymiar. Często od razu myślimy, że będą nas gdzieś tam przyciskać jakimś, nie wiem, nożem, bagnetem czy pod ścianą na muszce trzymać i wtedy, że będziemy musieli się zaprzeć. Nie, to dla nas to mogą być codzienne sprawy, kiedy zwyczajnie nasze postępowanie pokazuje, że rzeczywiście zapieramy się Jezusa, że standard, którym żyjemy w niedzielę czy na święta, to nie jest standard, w którym żyjemy. Jakiś czas temu słuchałem pewnego człowieka zupełnie z tym tematem, ale też powiedział taką ciekawą rzecz, że jeśli kierujemy się jakąś prawdą i ta prawda w naszym życiu nie działa, to musimy zweryfikować, jaką prawdą rzeczywiście żyjemy. To nie jest prawda, którą się kierujemy. Więc po pierwsze musimy zerwać z przeszłością, musimy z nią zrywać każdego dnia. A po drugie musimy zacząć na nowo, czyli musimy się przemieniać. Zrywając tam tymi rzeczami będziemy się przemieniać. Powinniśmy się przemieniać, ponieważ Bóg ma dla nas niesamowite rzeczy, jeśli zdecydujemy się na tą przemianę. I tu znowu ten sam fragment, list do Rzymian, 12 rozdział, od 9, trochę dłuższy fragment, od 9 do 21. I Paweł pisze tak, miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zobaczcie. Panu służcie w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierając świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się. Płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do wszystkich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkim ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Kilkanaście wersetów, tylko tych kilkanaście wersetów, naprawdę, gdybyśmy tylko tymi wersetami starali się żyć na co dzień, myślę, że ta rzeczywistość, która nas otacza, zmieniałaby się każdego dnia. Więc o jakich wspaniałych rzeczach jest tutaj mowa? Co Bóg dla nas ma? Pierwszym jest nieobłudna miłość. To jest niesamowite. że właśnie będąc w Bogu możemy taką nieobłudną miłość mieć jedni do drugich. Że kiedy doświadczamy Bożej miłości, która rozlewa się w naszych sercach, kiedy wiemy, że Bóg nas akceptuje, pomimo tego, że zna nas najlepiej, zna nas lepiej niż my sami siebie znamy, zna nas lepiej niż nasza żona, niż nasz mąż, niż nasze dzieci, niż nasz najlepszy przyjaciel, zna każdy nasz występek, każdy nasz krok, każdą naszą decyzję, każdą naszą myśl, o której nikt nie wie. Ale Bóg wie. I pomimo tego, zobaczcie, jak nas kocha. Pomimo tego dalej decyduje się wypełnić plan, poświęcić swojego jedynego syna po to, żeby nas ratować. Skoro Bóg mnie akceptuje, to mogę być sobą. Nie muszę zakładać maski, mogę być sobą żyć ze swoimi standardami na co dzień. To by nas przekonywać, że skoro Bóg mnie kocha, to jest taka największa wartość, która nie powinna nas powstrzymywać przed tym, żeby na co dzień żyć Bożymi standardami. Ja nie chcę powiedzieć, że żyjemy tylko w niedzielę, czy żyjemy tylko w święta. Tylko taką miałem refleksję, że święta przeminą i co dalej? Niedziela przeminie i zaczyna się znowu tydzień. Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Co w tym wersecie Bóg nam daje? Niesamowite, entuzjazm dla Pana. W gorliwości nie ustawając. Mamy mieć entuzjazm dla naszego Boga. Z entuzjazmem dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi. Założę się, że każdy z nas, kiedy oddał swoje życie Chrystusowi, kiedy powiedział: Panie, chcę, abyś wszedł do mojego życia, wierzę, że Twoja śmierć odkupiła moje winy, moje grzechy. Dla mnie to był najszczęśliwszy, najradośniejszy dzień w moim życiu. I te dni, które nastąpiły zaraz, które były zaraz po tym, kiedy swoje życie oddałem Jezusowi, to były najbardziej radosne dni mojego życia. Czy taką radość czy ta radość i taka postawa, ona trwa w nas cały czas, czy to jest w nas pomimo tych lat? Ja się nawróciłem w 2009 roku, to już 12 lat. Ktoś powie, u mnie to już 20 lat. Czy ta gorliwość nieustająca, czy ona cały czas jest taka sama jak wtedy? Bądźcie płomiennego ducha. Czasami ludzie przeżywają z Bogiem wspaniałe doświadczenia, ale z czasem oddalają się od Boga, oddalają się od tych wydarzeń i zaczynają się wtapiać w tło, żyć tak, jak żyją ludzie bez Boga. I od chwili, w której oddajemy swoje życie Chrystusowi, kiedy zaczynamy doświadczać Ducha Świętego w swoim życiu i podążać w tym kierunku, wtedy z całą pewnością zaczniemy również odczuwać właśnie ciążenie w drugą stronę, bo to nie będzie proste. Bo kiedy zaczniemy żyć Bożym standardami, to będzie trudne, to właśnie nie będzie proste. Pamiętam znowu z kursu Alfa, był wywiad z jakimś, nie pamiętam dokładnie, ale angielskim rockmanem, który się nawrócił. I on mówi, że życie rockmana, ten człowiek, który przeprowadzał wywiad z nim, mówi, życie rockmana musi być naprawdę trudne. Tak naprawdę takie pod prąd. On mówi, że nie, że jak się nawróciłem, to okazało się, że to jest prawdziwe życie pod prąd. Nie bycie rockmanem, gwiazdą, tylko życie chrześcijańskie. To jest prawdziwe, trudne życie pod prąd. Także też miejmy świadomość tego, że nie będzie łatwo w wielu sytuacjach, ale Bóg nam daje siłę, aby, jak tutaj czytamy, w ucisku cierpliwi. Tak? Bóg nam dał cierpliwość. Właśnie, jak zatem to zrobić? Jak zatem zrobić, żeby żyć takim życiem na co dzień? Żeby to nie były tylko święta, żeby to nie były tylko niedziela, żeby to nie były tylko epizody jakiegoś uniesienia, kiedy przeczytam jakąś książkę. Ale jak to zrobić? I Paweł mówi, że zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą. I co to oznacza? To oznacza zwyczajnie, że musimy Bogu dać swój czas. Niejednokrotnie tutaj rozmawialiśmy z wieloma osobami, często Gustaw o tym mówi, że dziesięcinę z pieniędzy jest dać bardzo łatwo. Nie wiem, jeśli ktoś ma przekonanie do dziesięciny, czy bardziej starotestamentowej, czy nowotestamentowej, to zobaczy, ile zarobił, pomyśl 10%, to jest dla Pana i na rozporządzenie, żeby Bóg tym rozporządzał i to jest łatwo przeliczyć. Ale czy jesteśmy w stanie wydzielić dziesięcinę z czasu, ze swojego czasu? Już nawet nie mówię, że z całego czasu, z 24 godzin, bo nawet patrząc, że to miało być 10%, czyli te 2,4 godziny, ale weźmy tylko tę dziesięcinę z czasu wolnego. Nie z pracy, nie z obowiązków, ale wtedy, kiedy mamy czas wolny, żeby tę dziesięcinę z tego czasu wolnego wydzielić i poświęcić ją rzeczywiście Bogu. Czas jest najcenniejszą własnością. Oddanie Bogu całego naszego czasu nie oznacza, że mamy przez cały czas czytać Biblię. Chodzi też o taką uważność na co dzień, że ten czas, który z Bogiem, który spędzamy na zwykłych rzeczach, to Bóg jest w tych rzeczach obecny. I Paweł mówi również właśnie, abyśmy dali swoje ciała. I to jest niesamowity paradoks, bo jeśli żyjemy tylko dla siebie, to czeka nas niewola. Stajemy się niewolnikami, ale jeśli oddajemy wszystko Bogu, wtedy odnajdujemy wolność. Wiecie, z tyloma ludźmi, myślę, że i wy też rozmawialiście z wieloma ludźmi, którzy mówią, że mają wszystko, że mają pieniądze, że wszystko się układa, mają zdrowie, mają rodziny, mają relacje rodzinne dobre, ale to wszystko nie daje im radości czy szczęścia, bo nie przeżywają czasu z Bogiem, nie poświęcili tego czasu z Bogiem. I oprócz czasu musimy być też gotowi, to co mówimy, że każdy z nas świadczy swoim życiem, ale jeśli wtopiliśmy się w tło, jeśli nasze standardy gdzieś tam zanikły, nie żyjemy takim chrześcijańskim życiem, to wtedy Bóg nie jest dla nas tak naprawdę na pierwszym miejscu. Jest dla nas na pierwszym miejscu, ktoś kiedyś to powiedział, że jeśli nic bardziej pilnego mi nie wypadnie, to wtedy Bóg jest najważniejszy. Jeśli nic takiego nie będzie pilniejszego, to Bóg jest najważniejszy. Ale jakby coś wypadło pilniejszego, no to sorry, nie? To są inne ważniejsze rzeczy. Więc poza tym czasem, a nawet to jest takim efektem tego czasu poświęconego, jest głoszenie Ewangelii. To jest świadczenie swoim życiem. Tylko tak jak powiedziałem, ciężko świadczyć swoim życiem, jeśli nie żyjemy z Bogiem. Jeśli w ciągu tygodnia wtopiliśmy się w tło i tej światłości nie widać, to ciężko głosić Ewangelię i ciężko, żeby ludzie nas pytali, jak ty sobie radzisz z tym koronawirusem? Ja jestem przerażony tym, co słyszę w telewizji. Jeśli w nas nie ma pokoju, jeśli na co dzień nie spędzamy z Bogiem, nie tych wszystkich rzeczy nie przetrawiamy, nie przepracowujemy z Bogiem, to nie ma szansy, żeby ludzie widzieli, że coś jest, że jest z nas światło jakieś. W liście do Rzymian 12:2 czytamy jeszcze, że powinniśmy umieć rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Boża wola dla naszego życia jest najlepsza, jest przyjemna i w dłuższej perspektywie da nam zadowolenie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie oznacza, że będzie łatwo. Nie oznacza, że będzie bez wyrzeczeń i bezproblemowo. Chrześcijanie przechodzą cierpienia, przechodzą kłopoty, jak każdy inny, umierają na COVID. Nikt nie powiedział, że będzie nam łatwiej. Znaczy może nie tak, nikt nie powiedział, że będzie nas mniejsze trudności dotykały, ale dzięki Bogu powinno nam być łatwiej, bo wiemy, komu zaufaliśmy, wiemy, gdzie zmierzamy. Zatem nie będzie bezproblemowo, ale w dłuższej perspektywie jednak pod koniec życia powinniśmy powiedzieć, że jestem zadowolony, bo przeżyłem swoje życie z Bogiem. Do tego chciałem was zachęcić, żebyśmy nie żyli tylko od święta do święta, żebyśmy nie żyli od niedzieli do niedzieli, żebyśmy prawdziwie walczyli każdego dnia z tą teraźniejszością, z rzeczywistością, z trudami dnia codziennego, z brakiem czasu, żebyśmy wyrywali ten czas właśnie dla Boga. żebyśmy robili sobie postanowienia, że chcę czytać Słowo Boże codziennie. Chyba w liście Jakuba, już nie pamiętam, ale chyba w liście Jakuba to było na koniec, że Bóg do nas się przybliży, jeśli my zbliżymy się do Niego. Myślę, że wielu z nas gdzieś tam chciałoby, żeby Bóg do nas bardziej mówił, do Kościoła mówił. Musimy poświęcić i czas, musimy z takim zorientowaniem na Boga po prostu żyć każdego dnia. Do tego chciałem was zachęcić, żeby pomimo tego, że święta minęły, żebyśmy żyli tym cały czas, co Bóg dla nas uczynił, żebyśmy rozpamiętywali te święta, żeby to wpływało każdego dnia na nasze życie, żeby to nie był tylko kolejny poniedziałek, kolejna droga do pracy, ale żeby to było rozmyślanie o Bożych sprawach, żeby to było wołanie, Boże, co dzisiaj masz dla mnie, żeby to było nieustanne takie pytanie i trwanie z Bogiem w relacji. Chciałem tego życzyć wam, sobie, każdemu, kto oddał swoje życie Jezusowi, czy wczoraj, czy 10, czy 50 lat temu, żeby to życie było takie realne teraz, każdego dnia, takie prawdziwe. Także życzę wam jeszcze raz i wam, i sobie tego, abyśmy każdy dzień przeżywali z Bogiem, abyśmy mieli na to odwagę, aby żyć prawdziwie z Bogiem. Amen.